przy rynku w Krakowie jesteśmy i stąd przedpołudnik. Tutaj przedpołudnika jeszcze nie było. Dyskusja pozaantenowa rozwija się na temat miłości do Krakowa, no bo mamy także, od kiedy przyjechaliśmy tutaj jego dzieci z wycieczkami, to po prostu kochamy Kraków. Jest z nami Ewa Polańska, krakowianka przez pokolenia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
I przy okazji przewodnik. Zakochana w Krakowie to po pierwsze, no ale przy okazji właśnie przewodnik po Krakowie. Lepiej nie mogliśmy trafić. Cieszymy się, że znalazł Pani czas dla nas. Proszę powiedzieć, gdzie my w ogóle jesteśmy? Bo dla nas na rynku, proste, ale ta pierzenia jest interesująca.
Jesteśmy w sercu miasta, bo rynek to było zawsze to główne miejsce Krakowa. Co prawda plac targowy, który na przestrzeni wieku zmieniał swoje przeznaczenie, ale to zawsze było najważniejsze miejsce w Krakowie. My znajdujemy się, rynek ma cztery pierzeje, no ma cztery boki, każda z nich, jedna z pierzej, oznakowane są literami, o czym nawet krakowianie nie wiedzą. My jesteśmy przy pierzei, przy linii AB. Ta linia AB nazywana była też w dawnym Krakowie w XIX wieku cielętnikiem, bo tutaj jak była panna na wydaniu, wyprowadzana była po niedzielnej mszy, tak żeby przyszły kandydat na męża mógł ją sobie pooglądać. Więc...
Ale jak wyglądała ta procedura? Po prostu po mszy trzeba było przeparadować w ładnej sukienerce?
Dokładnie.
W stroju krakowskim?
Nie, nie w stroju krakowskim, w normalnym stroju, oczywiście zakrywającym kostki, bo takie wtedy były obyczaje. Ale przeprowadzało się takie panny właśnie po cielętniku w niedzielne popołudnie i wtedy Kraków mógł się na nie napatrzeć, więc to było życie codzienne Krakowa XIX-wiecznego.
Bardzo. Czyli jesteśmy, proszę Państwa, bardzo blisko.
Zawsze i myślę, że do tej pory jest miastem konserwatywnym i z tej konserwy krakowskiej nasze miasto było znane w zaborach w tamtym czasie.
Czyli jesteśmy bardzo blisko cielętnika. Pani Ewo, jak wyglądają te profile zwiedzania?
To wszystko zależy od tego, na co ochotę ma klient. Można, w tej chwili można już wszystko wpleść, bo to mogą być wycieczki historyczne, to może być standard, czyli to, co najważniejsze, jeżeli ktoś przyjeżdża pierwszy raz albo czuje niedosyt po kolejnej wizytach i chce jeszcze raz zobaczyć Kościół Mariacki, Wawel, to robi się ten typowy standard zwany przez nas Drogą Królewską. Czyli zwiedzamy to, co najważniejsze w Krakowie, ale można w to wpleść również jakieś wątki tematyczne. Możemy iść pod kątem stylu architektonicznego, pod kątem jakiejś grupy zawodowej, pod kątem historii. Wszystko da się tutaj zrobić.
Zaczynając od stylu, mamy od stylu romańskiego po wszystko, najbardziej współczesne.
Oczywiście. Przy rynku ostatnia kamienica została wzniesiona w latach 30. To jest kamienica modernistyczna, która miała centralne ogrzewanie i klimatyzację, więc standard był całkiem wysoki, jak na tamte czasy. To było prawie 100 lat temu. Centrum Krakowa.
Ale możemy też na przykład, jeśli chodzi o grupy zawodowe, mogą Kraków zwiedzać aptekarze, piwowarzy, winiarze mogą też?
Oczywiście.
Dziennikarze?
Myślę, że też by się coś znalazło. Na pewno, na pewno. Każda grupa zawodowa, myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wpleść historię, postaci, obiekty, które bez problemu są do uchwycenia, są znane i pod tym kątem możemy także stworzyć szlak w Krakowie.
A kryminalny Kraków?
Oczywiście, to od czasów najdawniejszych aż po współczesne. Jak najbardziej. Niedaleko stąd, w kościele świętego Franciszka choćby mieliśmy w czasach średniowiecznych bardzo znane morderstwo, bo ono jest opisane w literaturze staropolskiej. Pieśń o zabiciu Jędrzeja Tenczyńskiego nosi się właśnie do tego zabójstwa średniowiecznego w Krakowie. Więc jak najbardziej, tutaj też krwią opływamy, czemu nie?
Jeszcze Pani Ewo, chcielibyśmy zapytać o szlak Wyspiańskiego, bo to jest dosyć nowa rzecz, prawda?
Nowa, myślę, że taka popularna od lat 70., 80. i od kiedy Wyspiański jest w kanonie lektur. To tak, to maturzyści rzeczywiście są tutaj męczeni przez nas w Krakowie, w zależności od tego, kto co lubi. Ja bardziej kocham Wyspiańskiego pod kątem artysty, niekoniecznie pisarza, ale można tutaj no, pod różnym względem pokazać jego działalność, jego życie, bo to są przepiękne dekoracje w kościołach, to są zachowane wnętrza w dwóch wypadkach w Krakowie. To jest też piękna wystawa czasowa w Muzeum Narodowym.
Właśnie, my się trochę przestraszyliśmy, że ta wystawa już zniknie, ale spokojnie, mamy cały 2018 rok, żeby odwiedzić.
A może i dłużej.
A może i dłużej, zobaczymy. Na pewno do stycznia przyszłego roku wystawa będzie w gmachu głównym Muzeum Narodowego.
Więc wiemy, że jeśli będziemy, a pewnie będziemy tutaj następnym razem, to koniecznie musimy zobaczyć wystawę. Tak się jeszcze zastanawiam, jaki Kraków można pokazać. Wyspiański Kraków na pewno, kryminalny Kraków, to już wiemy.
No ale właśnie. Kraków też jest fascynujący dlatego, że mamy przekrój przez tak wiele wieków, prawda? I to są niezniszczone zupełnie zabytki.
To jest miasto, które przetrwało. Zawsze miało szczęście. To co prawda niektórzy wiążą z czakramem, który znajduje się pod Wawelem, że on ma chronić nasze miasto i rzeczywiście na przestrzeni wieków, jak się popatrzy, czy przez te różne ważne wydarzenia Kraków przetrwał, bo on przetrwał i najazdy tatarskie. Później przecież mieliśmy Potop Szwedzki, mieliśmy okres rozbiorów, II wojnę światową i miasto zawsze jakoś wychodziło obronną ręką. I jest po dzień dzisiejszy i to, co tutaj Państwo widzą, to nie są rekonstrukcje. Nie chcę tutaj przyrównywać do Warszawy, która całkowicie została prawie że zniszczona w czasie okupacji. Tutaj wszystko jest oryginalne, nic nie jest zrekonstruowane. Mają Państwo stare zabudowania na Wawelu z X wieku, które są po dzień dzisiejszy.
I do tych historii, proszę Państwa, jeszcze wrócimy. Jakoś zupełnie wciągnął mnie ten kryminalny Kraków. Okazuje się, że Kraków ma też swoją, tak jak Lublin ma komisarza Maciejewskiego, to Kraków też ma taką swoją postać. O tym jeszcze porozmawiamy. Jesteśmy w Krakowie, przedpołudnik, przypominamy dzisiaj z Krakowa, z rynku, z miejsca, z Pierzei AB, to już wiemy, z miejsca, które nazywało się, znaczy nie może z konkretnie miejsca, ale obok był Cielęcnik, tam się wyprowadzało panny na wydaniu. Urocze to jest, szalenie mi się podoba.
Jeszcze też pani Ewa opowiadała o ciasteczkach, prawda? Takim
tak.
Eleganckim pakunku.
Trzeba było właśnie, a z nami jest przewodnik i krakowianka od pokoleń Ewa Polańska i właśnie o co chodzi z ciasteczkami krakowskimi?
Niedziela bez ciasteczek. To nie jest niedziela, przynajmniej w tamtych czasach, bo te różne zwyczaje już zanikają powoli, ale dawniej obowiązkowo msza w niedzielę w głównym kościele Krakowa, czyli w Farze Mariackiej, a później spacer linią AB do jednej z lepszych cukierni, która tutaj się znajdowała, cukiernia Redolfiego, wcześniej Mauricja, pakunek z ciastkami, z którym paradowało się przez miasto i tak odbębniało się kolejną niedzielę.
Sobie wyobrażam ten pakunek taki zwisający od rękawiczek oczywiście.
Na sznureczek tak. Obowiązkowy też.
Oczywiście sznureczek ręcznie robiony, wszystko opakowane i że nie wspomnę o wyrobach, wspaniałych wyrobach, bo przecież w tamtych czasach krakowscy cukiernicy sami nalewki jeszcze robili w różnych smakach, sami piekli ciasta na naturalnych składnikach, a nie to, co my dziś jadamy. Więc to były naprawdę pyszne wyroby, ręcznie robione czekoladki przez nich, te nalewki, o których wspominałam, ciasta. No trudno było się oderwać od takiej lady w kawiarni krakowskiej.
A obwarzanki to jest nowy wymysł, czy obwarzanki krakowskie to jest porządna tradycja i możemy jednak jadać i kupować?
Ja myślę, znaczy tak jak my opowiadamy, jak mówi legenda, więc tutaj już da się upchnąć wszystko, obwarzanki wzięły się z okresu średniowiecza, dokładnie z czasów Wielkiej Wojny z Krzyżakami i bitwy pod Grunwaldem. Do takich wojen trwały przygotowania wcześniej. Można było ususzyć mięso, w jakiś sposób je zakonserwować, choćby solą, którą wydobywano pod Krakowem w dwóch miejscach, bo i w Wieliczce, i w Bochni.
A Wieliczka to z kolei też powód przyjazdu do Krakowa?
Tak jest, ale brakowało pieczywa i wymyślono recepturę ciasta, które będzie w miarę świeże, a nie wyschnięte przez dłuższy okres czasu. Dlatego ja uparcie zawsze powtarzam, że jem obwarzanka, a nie Boże broń bajgla czy precla, bo obwarzanek jest to ciasto, które jest obwarzane we wrzątku. Ono jest obgotowywane i dopiero jest pieczone. Stąd ono może ma smak gumy po kilku godzinach, ale nie jest suche. Ono się ciągnie, da się je gryźć, ale nie jest suche. Więc obwarzanek wedle tradycji pochodzi jeszcze z okresów średniowiecza. W tej chwili mamy już całą gamę różnych dodatków. Za moich czasów, no to nie było ostatecznie tak bardzo dawno, koniec ubiegłego wieku, czasy Gierka, no podstawowe obwarzanki, wersja z makiem i ze solą. Dziś mamy jeszcze sezam, mamy żółty ser, mamy różne gatunki mąki, więc to wszystko się zmienia. Ale podstawą był mak i ser. Mak i sól, przepraszam.
Tak, to takie najbardziej te obwarzanki, które ja też krakowskie, które z mojego dzieciństwa pamiętam, to właśnie te. No i my oczywiście musimy dużo czasu
tutaj nie zakupić, ale obwarzanki
na pewno. Obwarzanki, będziemy na to uważać. Ciastka mamy, palarnia kawy tutaj też przy okazji była, to mnie szalenie interesuje.
Oczywiście, tutaj przy linii AB działała pierwsza w Krakowie palarnia kawy. Zresztą pierwszą kawę do Krakowa w ogóle przywieziono po odsieczy wiedeńskiej, po bitwie pod Wiedniem. W 1683 roku Kulczycki dostał od króla Jana worki z czymś, no z jakimiś ziarnami.
Który... Podobno sam wybrał, bo wiedział, do czego to służy. Nic nie.
On wiedział, dlatego że jak zrobił wycieczkę przed bitwą do obozu wroga, widział, że te ziarna są parzone i dają piękny, aromatyczny zapach. Zapach czuł, smaku nie mógł wtedy wybadać, ale rzeczywiście poprosił króla Jana za tę wycieczkę do obozu wroga, żeby sprawdzić, co też zamierzają. Poprosił o te worki, które stały w namiocie, w kącie namiotu i dostał kawę, którą po raz pierwszy wtedy przywiózł do Krakowa. To był XVII wiek.
Tak właśnie, Wiedeń też tam się pojawił na tej drodze i jeszcze o Wiedniu mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się wspomnieć, jak to przy okazji jednego z krakowskich prezydentów.
A teraz może o turystach.
Tak, bo właśnie my się zastanawiamy, jak krakowiacy radzą sobie z turystami.
musimy sobie poradzić. Radzimy sobie. Jest ich bardzo wielu, to prawda, ale też w
milionach, prawda?
Kilkanaście milionów rocznie, prawda?
Myśmy myśleli, że może po Światowych Dniach Młodzieży ta liczba zacznie spadać, a to był taki kulminacyjny punkt. Nie, okazało się, że te 12 milionów utrzymało się i w ubiegłym roku. To jest olbrzymia grupa turystów, ale tak jak wspominałam wcześniej w naszej rozmowie, nie tylko Kraków. Kraków sam się broni, ale oprócz tego niedaleko nas jest teren po obozie Auschwitz-Birkenau, mamy jeszcze Wieliczkę, więc to są te miejsca, które przyciągają turystów. Jest ich olbrzymia rzesza, no i co tu dużo kryć. Kraków z turystów żyje, to jest typowo turystyczne miasto, które jest już miastem całorocznym. U nas nie ma pojęcia właściwie już sezonu. Ja pracuję cały rok. Jeśli nie na mieście, na ulicy, jak to ładnie brzmi, to pracuję w muzeach.
Pani Ewa ma dzisiaj wolne i musimy to podkreślić, postanowiła poświęcić nam część swojego wolnego dnia. A proszę powiedzieć właśnie o tych ulubionych turystach. Jednak polskie grupy, a może japońskie, a może nie wiem, niemieckie, francuskie?
Polacy, zdecydowanie Polacy. Mamy świadomość historii. To nie jest to prawda taki poziom jak za moich czasów szkolnych, ale myślę, że i tak edukacja stoi u nas na całkiem dobrym poziomie.
Chociaż jest gorzej, ale i tak jest lepiej.
Jest gorzej, ale i tak nie jest tak źle jak w przypadku obcokrajowców, czy to tych, którzy pochodzą z terenu Europy, czy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni też potrafią zadawać takie pytania, że czasami, no już nie wiadomo, wypadałoby zacząć od pradziejów i Boga Ojca i zacząć prostować to, co oni wiedzą, czy jakie mają pojęcia.
No dobrze, ale na przykład cytat. Pytanie,
jakiś przykład.
Pytanie od niemieckiej nauczycielki.
Można odkryć przed nią kawał Ameryki, a właściwie kawał polskiej historii. Pytanie, zdziwienie, kiedy oprowadzając po fabryce Schindlera, gdzie pokazujemy ekspozycję z okresu okupacji w Krakowie, pani nie mogła uwierzyć, że w 1939 roku Polskę zaatakowali również Sowieci. Kilka razy zadawała pytanie, czy ja na pewno jestem pewna, że do nas weszli jeszcze Rosjanie. Była zszokowana, ona nie miała o tym pojęcia. Zaskoczyło mnie to, bo gdyby zapytało to dzieci, to jeszcze jest to dla mnie w miarę zrozumiałe, ale to była pani nauczycielka.
Ale są też turyści, którzy przyjeżdżają przygotowani.
Zgadza się. Ale to są już takie wybrane grupy, które świadomie wybierają się do Polski, żeby uzupełnić
wiedzę.
Tak, pogłębić, uzupełnić. Oni przygotowują się na sucho, jak to się mówi, w żargonie sportowym, a później już tutaj na żywo poznają historię, tradycje, kulturę miasta. Dla mnie taką grupą są na przykład Japończycy, którzy w ten sposób świadomie do Polski przyjeżdżają, wiedząc, co ich tu czeka i czego się mogą spodziewać.
No tak, i oni słyną też tak, z takiego szacunku, prawda, dla innych
tak,
kultur.
Tak, i zrobienia zdjęć.
Ale a no to wiemy.
Skoro już tak się naczytali o tym Krakowie, to muszą wszystko sfotografować. Musimy też o tym powiedzieć, że są grupy, które przyjeżdżają tutaj tylko na imprezę i niewiele pamiętają z tego, co tu się wydarzyło, no bo niestety, tak też się wydarza.
Mowa o Brytyjczykach.
To są Brytyjczycy, ale to są też integracyjne wyjazdy polskie. Gdzie ja już w tym roku zimy zakupiłam sobie specjalnie czapkę z napisem Kraków, bo jak wysiadają tacy dobrze przydmuchani z autokaru, to nie muszą pytać, w którym mieście się znajdują, bo mam napis na głowie. Zdarza się. Niestety alkohol, wycieczki pod wpływem alkoholu to jest dość częste.
Nie myślała pani o napisaniu jakichś wspomnień z tego, co się dotychczas wydarzyło na tych wszystkich trasach
wycieczkowych?
Znajomy
publicysta i historyk namawia mnie do tego. Napisz kopiec wspomnień 100 lat później. Może kiedyś. Na razie jeszcze jest dużo pracy i takie rzeczy odkłada się na później. Czasami ta chwila nigdy nie
występuje. Ale proszę spisywać, bo myślę, że naprawdę warto.
Można. Luzem tak, a później pomyśleć o tym, żeby coś z tym zrobić, wydać to ku przestrodze innych, czy aby zachęcić też turystów do przybycia do Krakowa.
Jest jeszcze wątek kryminalny. No właśnie jest tyle wątków, jeszcze Kraków, na przykład zwierzątka w Krakowie.
To też musi być fascynujące.
Ale właśnie obiecałam jeszcze o tym kryminalnym Krakowie trochę opowiedzieć, więc ta postać fikcyjna krakowska, która rozwiązuje zagadki kryminalne. Kto to jest?
Moja ulubiona, niech będzie lokowanie produktu, Mariola Szymiczkowa, ale pod tym nazwiskiem kryje się dwóch panów, pan Demel i Tarczyński, który spisują już w tej chwili w trzecim tomie, który będzie niedługo na półkach księgarń, spisują przygody pani profesorowej Szczupaczyńskiej, która rozwiązuje skomplikowane sprawy kryminalne, które miały miejsce w XIX wieku w Krakowie. Więc jest i taka postać u nas w mieście. Można śmiało szlakiem Szymiczkowej przebiec i Szczupaczyńskiej przebiec po krakowskich ulicach.
Jeżeli chcemy się wybrać na spacer po Krakowie w powieści, takiej nowożytnej zupełnie, ale oczywiście sięgającej do starszych czasów, to szukamy przygód profesor?
Profesorowej Szczupaczyńskiej.
Szczupaczyńskiej, brzmi znakomicie.
Szczupaczyńska, brzmi znakomicie, przesympatyczna postać, taka, przepraszam za wyrażenie, baba z jajami.
No dobrze, to jeszcze Pani Ewo, poprosilibyśmy o takie zaproszenie naszych słuchaczy do Krakowa. Pewnie już wszyscy byli, ale żeby jeszcze raz przyjechać.
Zapraszamy jak najbardziej, bo zawsze można odkryć w mieście coś nowego, popatrzeć na to miasto pod innym kątem. Myślę, że to jest miejsce związane z polską historią, bo tutaj Kraków może też broni się tym, że był przez wieki stolicą, historyczną stolicą Polski. Sama katedra dla mnie najważniejszy kościół w Polsce, co podkreślało wiele osób, bo i Wyspiański był z nią szczególnie związany i Jan Paweł II. To jest polska historia w pigułce, kiedy Państwo tam wchodzą. No ja myślę, że nie ma Polaka, który nie wszedłby do tego kościoła bez wzruszenia. Więc myślę, że pod każdym kątem jak najbardziej zawsze wszyscy są tutaj w Krakowie mile widziani, bo zawsze można tutaj coś innego zobaczyć, czegoś się nauczyć, dowiedzieć i z tą wiedzą wyjechać, a może i kiedyś jeszcze powrócić.
A na Państwa czeka tutaj już Pani Ewa Polańska, żeby tą wiedzą się podzielić. Bardzo dziękujemy za wizytę.
Dziękujemy Pani Ewa.
Dziękuję i zapraszamy.